psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji opowiem Wam o psiej kleptomanii, a więc o tym, dlaczego szczególnie szczenięta i młode psy mają tendencję do kradzieży naszych rzeczy. Zaczynamy już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Mój pies kradnie różne przedmioty i nie potrafię go tego oduczyć. Jest to jedno z najczęściej słyszanych przeze mnie zdań, kiedy odbieram telefon od osoby posiadającej szczeniaka albo młodego psa. Podczas gdy zachowanie to na początku wygląda niewinnie, może się przerodzić w realny problem. Natomiast wszystko zależy od nas, od naszej reakcji, a nie od tego, jak będzie postępował w przyszłości pies. Zachowanie to występuje często u psów również poschroniskowych, szczególnie takich, które były głodzone, oraz tych, u których poprzedni właściciel niestety stosował kary za takie kradzieże. Zapraszam Was do zadawania pytań na żywo, oczywiście tych dotyczących Waszych zwierząt. 61 8 654 654 to telefon do studia. Jeżeli natomiast macie pytania niezwiązane bezpośrednio z audycją albo uwagi odnośnie jej prowadzenia, to zapraszam na moją stronę na Facebooku Opus Magnum Psy, Koty i inne kłopoty. Zacznijmy od tego, że kradzieże w świecie psiej grupy rodzinnej są najprostszym sposobem jednostki, aby zwrócić na siebie uwagę drugiego osobnika. Kradzieże wówczas oczywiście odbywają się na oczach prowokowanego drugiego psa, żeby nakłonić go do wstania, do zabawy, do pogoni, czyli tego, co właśnie taki młody psiak lub szczeniak chce od drugiego osobnika uzyskać. Na przykład szczeniak podchodzi do psa, który leży obok wcześniej nadgryzionego patyka i odpoczywa. Nadbiegający młodzian zabiera zdobycz, ucieka w nadziei, że zostanie wszczęta za nim pogoń. Oczywiście takie triki działają głównie na inne młode psy, na inne szczeniaki oraz na opiekujące się nimi tak zwane nianie. Starszyzna stada niezbyt często odpowiada na tego typu zaczepki w jakikolwiek sposób. Dlaczego? Bo wie, że to wzmocni zachowanie młodzika, a więc częściej taki szczeniak będzie prezentował to zachowanie wobec nich. Czasami zdarza się też, że starszy wiekiem osobnik przytrzyma rzecz. Natomiast przytrzyma ją zanim młodszy osobnik ją dorwie, dając tym samym do zrozumienia, że nie w smak mu jest tracić dany zasób. Może wówczas też dać reprymendę złodziejowi, na przykład w postaci warknięcia albo też obnażenia zębów. Czyli podsumowując, jest to zachowanie, które prowokator prezentuje, aby zdobyć atencję drugiego osobnika, a nie konkretnie tylko i wyłącznie zasób. Kradzież oczywiście może również dotyczyć jedzenia, szczególnie jeżeli inny osobnik ze stada przestał się nim interesować i odpoczywa na przykład w pobliżu takich resztek. W tym wypadku drugi pies nie ma na celu zdradzenia swojej pozycji i stara się podejść w możliwie niezauważalny sposób. Jeśli pies, który chce uzyskać smakołyk, wie, że drugi osobnik go widzi, wówczas podchodząc wysyła wiele sygnałów uspokajających na swój sposób, prosząc drugiego osobnika o dostęp do zasobu, jakim jest kawałek jedzenia. Oczywiście czasem zdarza się, że drugi osobnik odda posiłek, czasami będzie go zwyczajnie bronił, tak jak w przypadku wcześniej wspomnianego patyka. Czyli ponownie podsumowując, tym razem jest to zachowanie, którego celem którego pies chce uzyskać zasób w postaci kawałka jedzenia do użytku własnego, a nie po to, by sprowokować drugiego osobnika. Oczywiście czasami zdarzają się mieszane zachowania. A więc młode kradną na przykład nadgryziony kawałek kości, by zwrócić na siebie uwagę, a gdy drugi pies nie zareaguje, zyskują przysmak i też się na przykład uczą, że dobrze jest coś komuś podkraść, bo można fajne rzeczy z tego tytułu zyskać. W każdym razie zachowanie to istnieje w etognie psów, a więc należy do zachowań prezentowanych normalnie przez gatunek Canis familiaris. Jak wygląda odwzorowanie tych zachowań w naszych domach, bo przecież o to w tej audycji chodzi, żebym o tym z wami porozmawiała. Przedmioty kradzione w mieszkaniach to głównie skarpetki, bielizna, zużyte chusteczki, jakieś kapcie oraz wszelkie przedmioty, które znajdują się w zasięgu pyska. Pierwsze z nich mają szczególne znaczenie dla psów, ponieważ znajdują się na nich nasze zapachy. A jeśli mowa o chusteczkach, to mokre w psim mniemaniu idealne nadają się na, można powiedzieć, psi podwieczorek albo wczesne śniadanie. Oczywiście w wypadku młodego psa, który prezentuje to zachowanie, chodzi tylko i wyłącznie o to, byśmy zwrócili na niego swoją uwagę i zaczęli go gonić. Gonitwa jest jedną z ulubionych zabaw u psów i zabawa w tym wypadku nie jest niczym złym. Nie ma nic wspólnego z chęcią zrobienia komuś na złość, a jest w żadnym wypadku z próbą zdominowania kogokolwiek, bo i tak to zachowanie zostaje przez nas odbierane. Jeżeli chcemy na przykład, żeby pies oddał nam tę rzecz, to zaraz się dowiemy, jak to zrobić. Natomiast jeżeli mamy psa, który już bezproblemowo nam rzeczy oddaje, to nie ma nic złego w tym, że czasami przyjdzie do nas już nasz starszy, kilkuletni pies z jakąś naszą rzeczą w pysku. My wiemy, że on z reguły tych rzeczy nie zabiera, ale on nam chce tym coś przekazać. Na przykład, hej Zuza, za mało się ze mną bawiłaś. Może porobimy coś wspólnie, okej? Mój pies bardzo często tak robi, kiedy na przykład zasiedzę się gdzieś tam przy pracy, no i nie mam dla niego czasu. W każdym razie, dlaczego psie gonito nie może odbywać się bez złodziejstwa? Poprawnie przeprowadzona zabawa właśnie w to gonito tak zwane powinna polegać na tym, że raz jeden osobnik goni drugiego, potem na odwrót. Wtedy ma ona faktycznie sens jako zabawa. Dla psa, który ucieka, zabawa zyskuje dodatkowe punkty ekscytacji, jeżeli on ma coś w pysku. Wówczas oczywiście wydziela się więcej hormonów pobudzających. Dodatkowo zaczepianie w inny sposób niż kradzież po prostu rzadko sprawia, że wstaniemy i postanowimy podążyć za psem. Dlatego zwierzę szybko uczy się, że najlepszym bodźcem dla nas jest po prostu zwinięcie nam czegoś cennego sprzed nosa. Niektóre psy używają tutaj też na przykład podgryzania. Ja szczerze mówiąc, gdybym miała szczeniaka i nie znała się dokładnie na behawiorze, chyba już wolałabym, żeby pies mi coś ukradł, niż żeby bez przerwy mnie gdzieś po rękach podgryzał albo żeby szarpał mnie za rękaw. W każdym razie, wyobraźcie sobie, że mamy właśnie takiego szczeniaczka. Jak taki szczeniak się tego uczy? Pies jest u nas pierwszy dzień, czyli on nie zna jeszcze tego zachowania prawdopodobnie kradzieży. Przypuśćmy, że hipotetycznie niczego jeszcze nie kradł w miejscu, gdzie skąd do nas trafił, czyli z hodowli. Tak jak już wspomniałam, jest pierwszy dzień w naszym domu, niedawno skończył, można powiedzieć, 8 tygodni. Wszystko go interesuje, jest ciekawski, lubi poznawać nowe rzeczy. Przechodząc przez korytarz, zauważa laczka, zwykłego naszego laczka, chwyta go w pysk, przebiega obok nas, traktując go jako zabawkę. Nie ma on na celu pokazania nam, że ma naszą rzecz, po prostu zainteresował się nią i chwycił ją w pysk. Numer dwa. My zauważamy, że pies ma naszą rzecz w pysku i złościmy się. Mimo zakupu stosu zabawek, pies akurat zainteresował się tym, co do niego nie należy. To jest takie nasze przeświadczenie. I tutaj taka mała dygresja. Pies nie zdaje sobie sprawy, czego mu dotykać wolno, a czego nie. Szczególnie 8-tygodniowemu szczeniakowi. Kieruje się instynktem. A jeśli chcemy, żeby szczeniak nie kradł naszych rzeczy, musimy je zwyczajnie przed nim pochować na pierwsze kilka miesięcy życia, o czym jeszcze będę mówiła. Trzecia rzecz to my mówimy do psa, nie wolno, fe, zostaw. I oczywiście pies nas nie rozumie, ponieważ tak jak większość ludzi nie rozumie psiego języka, tak i szczeniak nie rozumie absolutnie języka polskiego. Równie dobrze jakiś Chińczyk mógłby nas pytać o drogę gdzieś w swoim języku. My byśmy w życiu nie wiedzieli, o co on nam się pyta. Dokładnie to samo odczuwa w tym momencie pies. No i pies patrzy na nas oczywiście z zaciekawieniem. Kojarzy fakty. Wziąłem laczka. Pan przemówił. Niesamowite, co za tym idzie. Wzmocnione zostało zachowanie kradzieży, bo pies oczekuje od nas, lubi, jak my do niego mówimy. Szczególnie, że nasze Na szczęście nasze reprymendy w stosunku do szczeniaka nie są ostre. Oczywiście pies nie oddaje tego klapka, bo nas nie rozumie. My jesteśmy coraz bardziej źli, widząc jak pies szarpie naszą rzecz. No i co robimy? Wstajemy z fotela i podchodząc do psa, nachylamy się nad nim, grożąc mu palcem. Pies widząc to odczuwa oczywiście silny dyskomfort, nie czuje się bezpiecznie, prawda? Ponieważ pochylanie się nad nim oraz kierowanie ręki w jego stronę odbiera jako postawę grożącą. Dlatego stosuje zachowanie uspokajające, a więc pozycję do zabawy. Przednie łapy szczeniaka lądują na ziemi, a psi zadek zostaje w górze i pies merda też ogonem w ekscytacji. Natomiast jego zachowanie ma na celu sprawić, żebyśmy wyluzowali. Przestali mu po prostu grozić, a z drugiej strony wzmacniamy zachowanie kradzieży. Przez to, że po prostu wstaliśmy i podeszliśmy do psa, co w psim mniemaniu też jest fajną nagrodą. Niestety my odbieramy zachowanie psa, to zachowanie, gdzie pokazują pozycję do zabawy, jako drwiny, jako drwienie z nas. Coraz bardziej się w swojej ludzkiej głupocie frustrujemy, wymachując rękami i rzucając nadal komendami typu puść, fe, oddaj, nie wolno. I co? I zaczynamy pogoń za psem, czyli robimy dokładnie to, co pies od nas by chciał. Ewentualnie go podchodzimy chwilę, nawet to nie musi być jakaś duża pogoń, bo ktoś może powiedzieć, że przecież on się nie goni z psem, ale czasami wystarczy naprawdę 5 kroków i dla psa to już jest super zabawa. Pies nadal oczywiście odczuwa dyskomfort związany ze zbyt agresywnym tonem głosu, natomiast jego zachowanie znowu wzmacnia się, ponieważ właśnie podoba mu się fakt, że zaczynamy go gonić. No my gonimy psa dobrych kilka minut, nawet czasami pies chowa się pod stół, biega po całym domu, ucieka przed nami. W przypadku młodych psów czasami te psy też potem już zaczynają chodzić nawet po meblach. No i w końcu łapiemy naszego psiaka, wyciągamy go spod jakiegoś stolika czy krzesła, podnosimy i wyciągamy. Oczywiście na siłę tego laczka z pyska, co nie jest dla psa komfortowe, a następnie znowu mówimy do psa, jednocześnie głaszcząc go, bo przecież przy tym był bardzo słodki, że nam uciekał, więc znowu pies dostaje sprzeczne sygnały i jednocześnie nasz właściciel wyciągnął nam laczka z pyska, co nie było przyjemne, a z drugiej strony coś tam do mnie mówi, więc no, można powiedzieć, że to jest na plus, wzmocnienie tego gonienia, tej kradzieży. No i szczeniak, mimo dyskomfortu związanego z krzykiem, z grożeniem, z wyciąganiem mu na siłę tego przedmiotu, uzyskał to, co w psim mniemaniu jest najważniejsze. Czyli naszą uwagę, złożoną ze spojrzeń, mówienia, dotyku. Podsumowując, kiedy następnym razem szczenie zobaczy takiego laczka, znowu go ukradnie, bo oczywiście będzie to związane z tym, że my za nim podążymy. Potem oczywiście zachowanie to będzie się poszerzało, czyli będzie częściej się zdarzało, będzie dotyczyło innych przedmiotów, pies zacznie już uzyskiwać na sprawności wraz z wiekiem i będzie coraz to łatwiej nam uciekał i czasami też zacznie niszczyć te rzeczy. Wszystko to zostaje dzień za dniem bezwiednie wzmacniane przez nas, oczywiście przewodników psa. Jakie zachowania, słuchajcie, człowieka najbardziej wpływają na to, że pies kradnie rzeczy? O tym opowiem wam tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Tak jest. Witam was serdecznie po przerwie. Jakie zachowania człowieka najbardziej wpływają na to, że pies kradnie rzeczy? Bo dzisiaj właśnie o kradzieżach mowa. Po pierwsze, pozostawianie przedmiotów w zasięgu pyska naszego psa. Czy to jest szczeniak, czy to jest pies młody. W przypadku dorosłych psów, które już się tego nauczą, już nie będzie trzeba tego chować. Wielu z was mnie pyta, mówi, no tak, no ale całe życie będę musiał chować, nie będę mógł mieć chusteczek na blacie, nie będę mógł zapalić świeczki, nie będę mógł zostawić sobie bielizny przed schowaniem jej do szuflady gdzieś tam na krześle czy na stole. Oczywiście, że tak. Bardzo dużo, znakomita większość psów oducza się tego. Wszystko zależy od naszego podejścia, o czym zaraz będziemy też sobie mówili, a czasami też psu gdzieś tam w przypływie chęci zabawy z nami może w głowie odezwać się chęć do tego, żeby coś ukraść. Tak jak już wspomniałam, mój pies czasami kradnie na przykład skarpetki takie zwinięte w kulkę już wyprane. podchodzi do mnie i patrzy na mnie i merda ogonem. I ja wtedy wiem, tak, chce się chwilę pogonić. Ja go chwilę pogonię. Oczywiście ma wyuczoną, o czym też będę mówiła, komendę puść. No i w tym momencie, jak ja już mam dosyć tej zabawy, tego w tą gonitwę, oczywiście ona nie trwa 5 sekund, tylko chwilkę się z nim tam pobawię, kilka minut, no to wtedy proszę go sobie puścił i zawsze oczywiście daję mu coś w zamian. Druga rzecz, jakie zachowania nasze najbardziej wpływają na to, że pies staje się kleptomanem, to zainteresowanie psem, który przyniósł ukradzioną rzecz w pysku. Patrzymy na psa, mówimy do psa, wstajemy z miejsca. Niestety te wszystkie rzeczy u psa wzmacniają to zachowanie. Poza tym kolejną rzeczą i ostatnią jest właśnie podążanie za psem, czyli ta gonitwa. To już w ogóle jest taka wisienka na torcie dla psa, dzięki której pies jeszcze bardziej właśnie się uczy tego, żeby za nami biegać, żeby za nami podążać i żeby przed nami uciekać i żeby się my za nim podążamy. No i dzięki temu pies coraz bardziej wzmacnia w sobie to zachowanie. No więc jak sprawić, żeby nasz pies przestał kraść? Po pierwsze, to co już wspomniałam, chowamy na jakiś okres rzeczy, które są w zasięgu pyska psa. Może to być na przykład do 6 miesiąca, bo wtedy albo można sobie stwierdzić, że do, nie wiem, 9, no bo wtedy pies już powinien mniej kraść. Czasami się zdarzają takie psy, które jeżeli w odpowiednio zły oczywiście sposób wzmocnimy to zachowanie już wcześniej, będą to zachowały, prezentowały o wiele, wiele dłużej. Oferujemy też psu oczywiście gryzaki. Te gryzaki powinniśmy dawać psu, uwaga, przynajmniej 4 razy dziennie. I to nie musi być tylko coś, co pies zje, połknie i przez co jeszcze nam dodatkowo przytyje, bo zaraz tutaj się okaże, że proponuję wam, żeby wasze psy były grubaskami. Mogą to być takie gryzaki jak suszone, oczywiście. Uszy królicze, tchawice, ścięgna, przełyki, skóry, rogi, poroże, poza tym mogą to być surowe elementy, na przykład szyje kurzęce, szyje indycze w przypadku większych ras, surowe łapki kurzęce, a poza tym zabawki gumowe, na przykład kongi albo inne wypełnione jedzeniem do wylizywania. Poza tym świetnie sprawdza się coś takiego jak na przykład ser himalajski, czyli nowość na rynku. To jest ser, który jest praktycznie nie zawiera laktozy, więc nie jest dla psa alergiczny, alergenem. Można też zastosować sobie specjalny rodzaj korzenia do rzucia dla psa, który będzie pomocny w przypadku psów, które też na przykład niszczą nam drewniane meble, bo dla psa, jak też dzisiaj wspomnę, niszczenie jest normalną rzeczą, nie odbiegającą od normy. Poza tym, bawimy się z psem przynajmniej 4 razy dziennie. Mamy tu na myśli oczywiście szczeniaka, potem też musimy psu poświęcać dużo czasu oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o zabawę, w przypadku szczeniak i młodych psów, jest ona po prostu najbardziej potrzebna. To tak jak w przypadku dzieci. Dzieci też się bawią z nami, jak są mniejsze, a potem już potrafią sobie coraz więcej tego czasu same też zorganizować. No i tu oferujemy psu zarówno zabawy fizyczne, na przykład szarpanie szczypakiem, zabawę właśnie w tą gonitwę, czy też gonienie psa, który właśnie ten szarpak trzyma. No i oczywiście też umysłowe. To jest jakby, ja zawsze uważam, że tych umysłowych zabaw powinno być więcej, czy około 60-70% niż zabaw w stosunku do zabaw fizycznych. Są to zabawy, które aktywizują mózg, na przykład szukanie i wydobywanie smakołyków. No i też oczywiście uczymy psa wymiany, jeżeli chodzi o następną rzecz. Wymiana nie powinna być wprowadzona tylko, kiedy akurat pies ukradł nam jakąś rzecz. Powinna być ćwiczona, poza tym w sprowokowanych przez nas sytuacjach. Na przykład wyciągamy ulubioną zabawkę psa, szarpak i chwilę bawimy się z nią z psem. Wtedy, kiedy chcemy zakończyć zabawę, podtykamy pod nos psa super smakołyk, zachęcając go w ten sposób, aby wypuścił zabawkę. I będzie to oczywiście wstęp do późniejszej nauki komendy puść, o czym zaraz też powiem. Ale zanim to nastąpi, opowiem o ignorowaniu, bo ignorowanie też jest ważnym elementem. Od samego początku może być świetnym sposobem na to, by szczeniak nigdy nie wzmocnił zachowania kradzieży. Jak to zrobić? Kiedy szczeniak nam ukradnie tego laczka, o którym już mówiliśmy, i przyjdzie do nas, nie zwracamy na niego uwagi i czekamy, aż pies przestanie się po prostu interesować przedmiotem, po czym ten przedmiot chowamy, rozpoczynamy zabawę z psem już jego zabawką. Musimy mieć na względzie, że to nasza wina, że zapomnieliśmy zamknąć gdzieś tam drzwi od przedsionka albo schować laczki do jakiejś specjalnej półki na buty, w której one właśnie leżały. A także skoro pies ucieka, to znaczy, że się wyraźnie nudzi, skoro nam ten przedmiot też przynosi, więc musimy też się zastanować nad sobą. Czy aby na pewno od rana zapewniliśmy psu odpowiednią ilość zabaw, spacerów? No i też nie wymagamy od psa tego, żeby znał komendy, których nigdy wcześniej celowo go po prostu nie uczyliśmy, bo oczywiście wielu z was może pomyśleć sobie, no tak, ale mój pies się tego nauczył sam. No i oczywiście po kilku tygodniach czy miesiącach pies załapie, że ciąg słów nie, zostaw, puść, co ty robisz, nie wolno, fe, oznacza, że trzeba wypluć, co się ukradło, ale niestety nie jest to zbyt pozytywna nauka dla psa. Równie dobrze możemy w pozytywny sposób nauczyć go odpowiedniej komendy w przeciągu dosłownie jednego wieczoru. Niektórzy, którzy do mnie przychodzą też na konsultacje, czy to spacerowe, czy ja przychodzę na konsultacje domowe, są zdziwieni, że można psa dosłownie w 3 minuty nauczyć tego, żeby puszczał zabawkę i że to nie jest wcale jakiś tam wielki wyczyn. Uczymy psa komendy puść na przykładzie na przykład szarpaka pozytywnymi metodami, oferując w zamian smakołyki albo przedłużenie zabawy, czyli jeżeli pies w końcu puści, od razu oferujemy mu dalsze szarpanie zabawką. O czym może świadczyć taka kradzież przedmiotów? Dlaczego nasze psy kradną? W 90% jest to spowodowane nudą i frustracją, czyli zbyt mała ilość aktywizacji szczeniaka czy też młodego psa poprzez zabawy fizyczne i umysłowe, niezapewnienie odpowiedniej ilości gryzaków oraz na przykład słabo atrakcyjne spacery. Bo z psem nie wystarczy wychodzić 3 razy dziennie na 15 minut. Dla psa to nie będzie nic ciekawego, prawda? Dla psa ciekawy spacer to jest przynajmniej te 15 minut rana, potem około godziny, no i też wieczorem 15 minut, a przyjęło się, że nawet powinno się dłużej. Im dłużej, tym lepiej. To jest tak samo jak, przepraszam, może to jest takie dziwne porównanie, ale tak jak na przykład mamy jakieś zwierzę tropikalne w domu i mamy dla niego terrarium, no to mówi się, że są konkretne wymiary, ale im większe, tym lepsze, no bo zwierzę będzie miało coraz jakby większy teren do przemierzania, do sprawdzania i będzie się czuło bardziej komfortowo. I tak samo w przypadku spacerów. Im dłuższe, tym lepsze, bo pies będzie miał więcej właśnie możliwości terenu do eksploracji. A eksploracja jest bardzo, bardzo ważnym elementem związanym z właśnie etogramem zachowań naszych psów. A tuż po krótkiej przerwie opowiem o kradzieży związanym z nią niszczeniem rzeczy, które pies zabierze.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dlaczego pies, który nam coś ukradł, zwinął nam na przykład właśnie tego wcześniej omówionego laczka, zaczyna go niszczyć? Dlaczego pies zaczyna psuć rzeczy, które ukradnie? Czasami zdarzy się właśnie, że pies kradnie rzecz po to tylko, by ją zepsuć, lub kiedy go zignorujemy, zaczyna po prostu ją zjadać. Czym to może być spowodowane? Istnieje, słuchajcie, przeświadczenie, że grzeczny pies to taki, który nie psuje zabawek, który dostaje i nie zabiera nic swojemu właścicielowi. A co jeśli powiem wam, że niszczenie, gryzienie, rzucie i lizanie to jedne z najbardziej relaksujących i uspokajających dla psa czynności? Idąc tym tropem, powinniśmy zapewnić psu rzeczy, które może niszczyć, na przykład kartony, pluszowe zabawki kupione w sklepie z rzeczami na wagę, i nie mieć do psa pretensji, że je rozbraja. Natomiast trzeba też uważać, na to, by pies po prostu nie zjadał ich elementów. Rzeczy, które poza tym trzeba zapewnić również psu rzeczy, które może gryźć i żuć. Różne rodzaje gryzaków, o tym już wcześniej wspominałam, minimum 4 razy dziennie. Poza tym rzeczy, które może lizać, na przykład silikonowe maty do wylizywania psiego pasztetu. Dodatkowo, jeżeli wiemy, że nasz pies niszczy, to tym bardziej powinniśmy mieć zawsze coś na wymianę. A przede wszystkim musimy chować rzeczy, które nie powinny się znaleźć w zasięgu psiego pyska. Pamiętajmy też, że niszczenie większych rzeczy, jak na przykład meble, może być spowodowane po pierwsze małą ilością gryzaków, po drugie małą ilością aktywizacji umysłowej, a po trzecie zbyt krótkimi i mało atrakcyjnymi spacerami. I teraz przechodzimy sobie do drugiego oblicza kradzieży, a mianowicie zabierania jedzenia, ponieważ nie tylko przedmioty stałe pies zabiera, ale też takie, które może sobie gdzieś tam zjeść. Czasami zdarza się nawet, że pies kradnie nam z talerza. To zachowanie u dorosłych psów może mieć różnorakie podłoże. Na przykład głodzenie psa w przeszłości albo zbyt mała ilość karmy stosowana wobec psa bardzo aktywnego fizycznie lub też takiego, który ma bardzo szybki metabolizm. Poza tym wyrywanie na siłę jedzenia z pyska psa. Poza tym zbyt słabo zróżnicowana dieta. Pies nauczył się, że poza suchą karmą jedzenie zdobędzie tylko i wyłącznie kradnąc albo zbierając je na spacerze. No i oczywiście wchodzą w grę też kary fizyczne za kradzieże, no i tendencje rasy do zwiększonego uczucia głodu. Często towarzyszy mu też zwiększona potrzeba zbieractwa na spacerach. U szczeniąt kradzieże jedzenia najczęściej są spowodowane chęcią poznawania nowych smaków i niestety często mogą prowadzić do zatruć, szczególnie kiedy pies zje coś dla swojego gatunku trującego, jak na przykład winogrona czy czekoladę. Zbieractwo spacerowe u szczeniąt nie jest patologią, jest normalnym zachowaniem, które występuje u każdego szczeniaka bez wyjątku. Jest oto odpowiednik brania przez małe dzieci wszystkiego do buzi. Paradoks schowania rzeczy na osiedlowym czy też przydomowym trawniku albo chowania ich w ogóle na zewnątrz, kiedy wychodzimy z psem na spacer, jest bardzo specyficzny, ponieważ wiele osób obawia się, że rzucając psu rzeczy na ziemię, pies nauczy się bardziej właśnie wyszukiwać śmieci, wzmocni to zachowanie albo będzie zjadał ich coraz więcej i nigdy nie oduczy się brania rzeczy z ziemi do pyska. Na szczęście nic bardziej mylnego. Psy z natury są zbieraczami, a więc przemierzają duże odległości, by wyszukać resztki pokarmowe w okolicach ludzkich siedzib, by się zwyczajnie najeść. Każde znalezisko oczywiście jest dla nich czymś wartościowym. Całkowicie pozbawiając naszego domowego psa tej czynności, czyli czynności wyszukiwania z jednocześnym wyciąganiem psu śmieci z pyska na siłę zamiast wymiany oraz atakowaniem psa komendami „ej, nie, nie wolno, wypuść to”, będzie miało efekt odwrotny do zamierzonego. Pies, uwaga, zacznie połykać rzeczy, które napotka, zamiast je wcześniej pogryźć, może żeby mieć po prostu pewność, że mu tego nie zabierzemy. Czasami również w ten sposób zdarza się z ukradzionymi na przykład skarpetkami, czy skarpetką, którą pies po prostu połknie, jeżeli my przez na przykład jego całe życie, które u nas spędził, na siłę wyciągaliśmy mu te skarpetki z pyska, zamiast się z nim wymienić albo zamiast w inny sposób go po prostu nauczyć, żeby nam te skarpetki oddawał. Rzucanie psu smakołyków wracając na trawnik i robienie z nim zabaw węchowych polegających na ich wyszukiwaniu będzie zaspokajało psią potrzebę eksploracji i podnoszenia rzeczy z ziemi, co w połączeniu z odpowiednimi ćwiczeniami może całkowicie zniwelować psią potrzebę zjadania resztek. W jakie zabawy węchowe można angażować psa na zewnątrz? Po pierwsze, szukamy kupek liści i wsypujemy do nich smakołyki dla psa. Teraz kupki liści są bardzo modne, można z nich korzystać. Poza tym wyszukujemy różnych wysokości traw i w każdy wkładamy inny rodzaj smakołyków, żeby było ciekawiej. Czyli zobaczcie, przed spacerem jeszcze musimy co najmniej 7 rodzajów smakołyków różnych sobie wynaleźć. Możemy wykorzystać też korę drzew. Na takiej, która nie ma żadnych wnęk, możemy rozsmarować pasztet, natomiast możemy również wciskać smakołyki w szczeliny kory, niektórych drzew. Na niskie gałęzie krzewów możemy nabić miękkie smakołyki, na przykład kawałki pasztetu, kiełbaskę i tym podobne, a w rozwidlenia gałęzi krzewów można powkładać podłużne smakołyki, na przykład suszone sardynki. Rozmieszczamy też smakołyki na różnych wysokościach, na różnych elementach naszej przestrzeni. Obojętnie, czy są one naturalne, czy nie. Luki w płocie też można zapełnić, a jakiś środek porzuconej opony gdzieś w lesie też może skrywać smakołyk, prawda? Można sobie to po prostu wykorzystać, jeżeli już ktoś zdecydował się to po prostu wyrzucić. Należy pamiętać, że psy z natury są oportunistami, a więc kierują się zasadą, jeżeli jedzenie jest dostępne, weź je. Chyba, że my, jako ludzie, właściciele, przewodnicy, pokażemy im, że pod naszymi skrzydłami jedzenie jest dostępne często i nie trzeba ich jego zdobywać w taki podstępny sposób. Dlatego dobrym elementem terapii dla psów mających tendencję do kradzieży jedzenia są treningi z podstawowego posłuszeństwa oraz treningi z sztuczek, w trakcie którym będą wydawane odpowiednie smakołyki. Mogą to być na przykład specjalne treningi, gdzie pies ma powstrzymać się od zjedzenia smakołyka, który ma na ręce. Natomiast musimy też zwrócić uwagę na to, że takie treningi nie mogą być prowadzone u psów, które mają tendencję do bardzo silnej frustracji. A jak zmniejszyć właśnie taką potrzebę psa do kradzieży jedzenia? Po pierwsze, stosujemy zróżnicowaną dietę. Pies nie może jeść tylko i wyłącznie suchej karmy, ponieważ wyjaławia ona żołądek, no i nie jest dla psa atrakcyjna. Warto podawać psu dodatkowo kawałki surowego mięsa, owoców, warzyw. Można też dodatkowo, jako jeden z posiłków, dawać po prostu mokrą karmę. Psa głodomora nie karmimy 2 razy dziennie. Możemy go karmić nawet 5 razy dziennie. Oczywiście nie zwiększając ilości karmy, a jedynie dzieląc jej na kilka porcji. Dzięki temu oszukamy w psim mózgu ośrodek głodu i pies będzie nam za to wdzięczny, bo będzie najedzony. Jego mózg będzie przede wszystkim najedzony. Jeśli nasz pies jest bardzo aktywny fizycznie i wciąż jest głodny, może to oznaczać też, że dajemy mu zbyt małą ilość jedzenia. Czasami dla takich psów wystarczy zwiększyć ilość karmy, by kradzieże po prostu nam zniknęły, a przynajmniej się dosyć silnie obniżyły. Teraz opowiem o czymś ważnym, na co poświęciłam w sumie osobną audycję, ale tu jest bardzo istotne, żeby o tym wspomnieć. O obronie zasobów, bo jest to najczęściej karanie psa za kradzieże prowadzi właśnie do obrony zasobów. No i niestety, najwyraźniej często zdarza się, że stosujemy kary, które sprawiają, że zachowanie psa z chęci zwrócenia na siebie uwagi zamienia się w patologiczny jego odpowiednik, a właśnie silną obronę zasobów. Warto tutaj też dodać, że lekka obrona zasobów również występuje w etogramie psich zachowań, natomiast tylko jako chęć obrony zasobu przed realnym zagrożeniem. W przypadku patologicznej obrony zasobów pies może zacząć warczeć lub atakować, nawet jeśli właściciel tylko przechodzi obok psa, który trzyma coś w pysku. Pies wówczas jest po prostu wiedziony lękiem, a agresja zasobowa wywołana tak silnymi emocjami może w skrajnych przypadkach doprowadzać nawet do poważnych pogryzień. Co oznacza stosować kary? Ponieważ większość z Was zapewne pomyślała o karze cielesnej, a więc biciu psa ręką, smyczą, gazetą. Niektórzy z Was też pomyśleli o krzyku. Oczywiście stosujemy to, żeby wywołać ból, strach, sprowokować psa do zakończenia niechcianego zachowania. Oczywiście jest to błędne zachowanie. Wydaje nam się, że właśnie karą jest tylko i wyłącznie bicie, czy też krzyk, natomiast karą jest wszystko, co psu sprawia dyskomfort, zarówno psychiczny, jak i fizyczny. A więc karą będzie również pochylanie się nad psem, wyciąganie ręki w kierunku psa z konkretnym gestem, na przykład grożący palec, podniesiony ton głosu, krzyk, izolacja, więc zamykanie psa bez sensu w pomieszczeniach za to, że coś ukradł. I to jest jedna z najgorszych kar, jaką możemy zafundować psu i najczęściej prowadzi psa bardzo szybko do takich patologicznych zachowań jak obrona zasobów. Poza tym unieruchomienie przez przytrzymanie, podniesienie lub przyduszenie do ziemi. Klepanie psa, szczególnie w okolicy głowy. Bicie i też otwieranie psu na siłę pyska w przypadku psa agresywnego, ingerencja przedmiotami. Na przykład próba odebrania agresywnego psu rzeczy z użyciem jakiegoś kijka jako przedłużenia ręki, na przykład kija od miotły. Poza tym grzebanie psu w misce lub dotyk podczas jedzenia również jest karą. Nikt z nas nie chciałby, żeby ktoś, kiedy jemy tort, nam rękę do tego tortu wkładał, więc my również nie róbmy tego psu. Nie jest to w żaden sposób potrzebne, a pies, któremu się nie przeszkadza w jedzeniu, nigdy nie zareaguje na nas w sposób agresywny. Dodatkowo, tutaj też dużo zależy od psychiki i charakteru psa. W przypadku psów psychicznie silnych, kary słabsze lub stosowane przez krótki okres nie będą wywoływały lęku, podczas gdy u psów słabych psychicznie, o delikatnym charakterze, wystarczy słabej mocy kara o niskim natężeniu, stosowana przez dłuższy czas, by wywołać bardzo silne problemy behawioralne, właśnie na przykład obronę zasobów. Tym niemniej, za każdym razem, gdy użyjemy jakiejkolwiek kary, będziemy psu wzmacniali strach przed nami, zmniejszając tym samym zaufanie do nas, co może przerzucić się nie tylko na gorszy wariant kradzieży, jakim jest właśnie patologiczna obrona zasobów. Poza tym, dodatkowo osłabienie zaufania powoduje u psa wyraźny spadek motywacji. Motywacji do ćwiczeń, motywacji, żeby do nas przychodzić, no, czyli do wykonywania poleceń. Kary mogą również powodować wyładowanie agresji na innych, słabszych osobnikach. Czyli taki pies może na przykład nie bronić zasobów przed nami, bo będzie się nas bał, ale może pogryźć nasze dziecko. Podsumowując, pies, który kradnie zasoby, najczęściej chce zwrócić na nas swoją uwagę i często wystarczy kilka dni dobrego treningu, by zmniejszyć tendencję psa do prezentowania tego zachowania. W przypadku psów, które kradną jedzenie, podłoże tego zachowania może być różne, natomiast w obu przypadkach najważniejsze jest to, aby uzbrajając się w cierpliwość, przepracować niechciane zachowania z psem pozytywnymi metodami, absolutnie nie stosując kar, ponieważ mogą one wywołać efekt odwrotny do zamierzonego. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za obecność przed odbiornikami. Życzę Wam miłej soboty i długiego spaceru z Waszym czworonogiem. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.